I na początek ważne informacje dla kierowców na Podkarpaciu i Podlasiu. Najnowszy sondaż Opinia 24 i zmiana władzy, gdyby wybory odbyły się dziś. Za chwilę analiza tych danych. 10 milionów dolarów, za tyle sprzedano najdroższą torebkę na świecie. I czy jest wymarzona? Posłuchajcie koniecznie. Uwaga kierowcy, zablokowana jest droga krajowa numer 28 w miejscowości Besko. To odcinek Krosno-Sanok. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, jedna osoba jest ranna. Utrudnienia także na Krajowej 65 w Grajewie w województwie podlaskim. Na ulicy Wojska Polskiego samochód potrącił pieszego, wprowadzono tam ruch wahadłowy. Gdyby wybory odbywały się dziś, Polską rządziłyby ugrupowania prawicowe. Wynika z najnowszego sondażu Opinia 24. Wybory co prawda wygrałaby Koalicja Obywatelska z niemal 30% wynikiem, ale nie miałaby szans na utworzenie stabilnej większości. Wszystkie dane przeanalizował dziennikarz RMF FM Kasper Wróblewski.
Oprócz Koalicji Obywatelskiej z dzisiejszej ekipy rządzącej do Sejmu weszłaby jedynie Lewica i to o włos, bo sondaż wskazuje na 5% poparcia. Ugrupowania tworzące do niedawna trzecią drogę w tej chwili znajdują się pod progiem wyborczym. Na PSL głos oddałoby niecały 2% wyborców. Sondażem nie przejmuje się jednak Marek Sawicki.
Jak jest rekonstrukcja rządu, to trzeba użyć wszelkich metod na to, żeby osłabić pozycję PSL-u przy negocjacjach.
Czy za dwa lata koalicja 15 października wystartuje z jednej listy wyborczej?
Gdyby były okoliczności nie takie, jak sobie życzymy, to będziemy oczywiście reagować w odpowiedni sposób, ale dziś to zdecydowanie za wcześnie, żeby o tym mówić i nikt nie będzie pewnie chciał mówić o takich pomysłach, jak jedna lista.
Wyjaśnia Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Według sondażu PiS mógłby liczyć dziś na niemal 30% poparcie, Konfederacja 15%, a na ugrupowanie Grzegorza Brauna zagłosowałoby ponad 5% wyborców.
Omówienie sondażu znajdziecie na rmf24.pl. Jeszcze dwa lata temu nie mogła przejść szkolnym korytarzem, miała problem z jedzeniem, mówieniem i wiedziała, że rozpoczęła się jej walka o życie. Czekała wtedy na przeszczep płuc w krakowskim szpitalu specjalistycznym imienia Jana Pawła II. Choć miała nadzieję, że będzie dobrze, to trudno było jej nawet marzyć o tym, że dziś, w wieku 45 lat, będzie tak aktywną osobą.
Jeżdżę na rowerze, spaceruję bardzo dużo, wróciłam w góry, więc tutaj próbuję zdobyć koronę gór polskich, więc to jest takie moje wyzwanie. Mam małą pasiekę i do niej też wróciłam.
Te góry to chyba takie najbardziej imponujące w tym wszystkim wyzwanie, że jednak po przeszczepie z nowymi płucami zdecydowała się pani spełniać szczyty marzeń.
Pewne obawy były, bo wiadomo, no to jednak jest dosyć nowa sytuacja, ale okazało się, że jest całkiem nieźle, idzie mi całkiem nieźle, więc już kilka szczytów, chyba około 10 jest zdobytych.
Z Małgorzatą Leśniewską rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie RMF24.pl. Tam więcej o chorobie, walce i wdzięczności dla dawcy oraz jego rodziny.
Poznaj fakty.
Jest porysowana, poplamiona i widać na niej ślady naklejek, a równocześnie to najdroższa torebka sprzedana do tej pory na aukcji. Nabywca zapłacił 10 milionów dolarów, czyli 36 milionów złotych za torbę należącą do aktorki Jane Birkin. Ten skórzany przedmiot pożądania stał się symbolem i inspiracją przy tworzeniu jednego z najważniejszych elementów kobiecej garderoby. A jakie cechy powinna mieć wymarzona torebka?
Powinna odzwierciedlać charakter osoby, która ją nosi. Ja bardzo dużo sportowych rzeczy noszę. No teraz wracam po basenie, więc torebki sportowe.
Powinna być jak największa i pomieścić jak najwięcej rzeczy.
Ja lubię duże torebki. Ja nie lubię małych torebek, chyba że dziś jakieś takie małe wyjście. Ale tak to duże torebki, żeby tam wszystko pomieścić.
Średniej wielkości z kieszeniami. Na telefon, na portfel, na jakieś inne. Kosmetyczkę przede wszystkim.
Moim zdaniem taka, żeby pomieściła wszystko, co kobiecie potrzebne. Preferuję raczej większe, mniejsza, jak tylko idę gdzieś na przykład z wizytą.
A historię kultowej torebki Birkin i to, jak bardzo zniszczony może być przedmiot wart 10 milionów dolarów, zobaczcie na rmf24.pl. Defibrylator służy do przywracania prawidłowej pracy serca w przypadku zatrzymania krążenia lub wystąpienia groźnych zaburzeń rytmu, takich jak migotanie komór. Użyć może go nie tylko lekarz czy ratownik, ale każdy świadek zdarzenia, dlatego na mapie Polski pojawia się ich coraz więcej. We Wrocławiu sprzęt ma się pojawić we wszystkich autobusach i tramwajach. Z ratownikiem medycznym Pawłem Gołowskim rozmawiała dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
Wrocław stawia kolejny krok. We wszystkich pojazdach MPK mają się znaleźć defibrylatory. To dobry pomysł z punktu widzenia ratownika medycznego.
Oczywiście, że tak. Wczesna defibrylacja w stanie nagłego zatrzymania u poszkodowanego jest to jedna z kluczowych czynności, którą powinniśmy wykonać, jeżeli tego ona oczywiście wymaga. Liczba ambulansów, która udziela pomocy we Wrocławiu, jest wystarczająca oczywiście do codziennych sytuacji. Natomiast wiemy, że do nagłego zatrzymania krążenia najczęściej dochodzi poza szpitalem i może wydarzyć się wszędzie. I tutaj należy podkreślić, że sieć wrocławskich autobusów i tramwajów no jest na pewno znacznie większa, gęstsza, jeżeli chodzi o ilość pojazdów i za chwilę już dostępnych defibrylatorów, od możliwości zespołów ratownictwa medycznego. W związku z tym, że jest to urządzenie, które może użyć każdy, no to tutaj kluczowe rzeczywiście jest to rozwiązanie, można powiedzieć, mobilnych punktów, gdzie te defibrylatory będą się znajdowały, ponieważ one i w dzień, i w nocy no, będą przemierzały wrocławskie i również podwrocławskie ulice. W związku z tym no, jest to bardzo innowacyjny i kluczowy pomysł dla podniesienia mieszkańców Wrocławia, nie tylko mieszkańców, ale wszystkich, którzy odwiedzą nasze miasto.
Powiedziałeś, że defibrylatora może użyć każdy, ale nie każdy chce i ma odwagę. To błąd, że często powstrzymuje nas to przed udzieleniem pierwszej pomocy?
Tak, boimy się przede wszystkim, że wykonamy jakąś czynność źle i będziemy za to podnosili konsekwencje karne. Tutaj chciałbym uspokoić, że konsekwencje będą nam towarzyszyły, jeżeli nie udzielimy komuś pierwszej pomocy. Natomiast za jakiś błąd przy udzieleniu pierwszej pomocy nie grozi nam żadna odpowiedzialność karna.
Łamanie mostka zdarza się także ratownikom i to nie jest nic strasznego, a tego się często obawiamy.
Tak, to jest bardzo częste pytanie, które również pojawia się na wszelkiego rodzaju kursach, szkoleniach z pierwszej pomocy. Nasza klatka piersiowa swoją budową jest przystosowana do tego, żeby się rozprężać, zwiększać swoją objętość, w związku z tym, że w procesie oddychania no, wypełniamy płuca powietrzem, więc one muszą mieć miejsce, żeby pracować. Natomiast punktowe uciskanie mostka, które jest częścią klatki piersiowej, kolokwialnie mówiąc do środka poszkodowanego, no nie jest takim fizjologicznym, anatomicznym ruchem i rzeczywiście zdarzają się uszkodzenia czy połączeń pomiędzy mostkiem a żebrami lub samego mostka. Oczywiście tutaj kluczowe jest skuteczne prowadzenie uciskania klatki piersiowej, które jest częścią resuscytacji. No i tutaj oczywiście, jeżeli nawet poczujemy, usłyszymy, że gdzieś doszło do pęknięcia kości, należy oczywiście taką czynność kontynuować.
To może podpowiedzmy, żeby dodać odwagi tym, których spotka taka sytuacja, pewnie wielu z naszych słuchaczy spotka. Jak to robić? Mam na myśli używanie defibrylatora.
Tak naprawdę samo użycie jest bardzo proste i może zacznijmy od tego, że ważne jest to, aby odbyć takie szkolenie z pierwszej pomocy, również z praktycznego użycia defibrylatora. Mamy takie urządzenia treningowe, które wyglądają tak samo jak prawdziwe. Natomiast no, nie mają tego jakby wyładowania prawdziwego. Natomiast jeżeli chodzi o użycie takiego realnego defibrylatora, no ono jest bardzo proste, wystarczy je włączyć poprzez naciśnięcie tak naprawdę największego guzika na tym urządzeniu, a mamy ich przeważnie dwa lub po prostu otworzenie klapki, wtedy urządzenie się samo włączy. Kiedy wiemy, że urządzenie jest włączone, zaczyna do nas mówić. I tak naprawdę kolejną rzeczą, którą powinniśmy robić, to słuchać tego urządzenia. Ono krok po kroku będzie nas prowadziło, a więc dokona analizy rytmu serca, czy rzeczywiście ta defibrylacja jest wymagana. Jeżeli jest wymagana, to urządzenie się naładuje i pozwoli nam wykonać defibrylację. Oczywiście do tego potrzebne jest również przyklejenie elektrod na klatkę piersiową, które znajdują się w komplecie z defibrylatorem, ale również tak naprawdę nie musimy pamiętać, w którym miejscu należy je przykleić, ponieważ na każdej takiej elektrodzie mamy bardzo czytelne rysunki, gdzie należy je umieścić. To urządzenie też nas nie wyprzedzi. Jeżeli nie wykonamy jakiejś czynności, to urządzenie nie przejdzie do następnego kroku. No i podsumowując, to urządzenie naładuje się tylko wtedy, kiedy po tej analizie rytmu serca uzna, że władowanie elektryczne jest konieczne, Więc to urządzenie jest stuprocentowo bezpieczne zarówno dla poszkodowanego, jak i dla osoby, która obsługuje takie urządzenie.
To może podkreślmy, jak wielką wagę, znaczenie ma to udzielenie pierwszej pomocy. Te pierwsze minuty po zatrzymaniu akcji serca są decydujące o tym, czy osoba nam przeżyje, czy nie.
Tak, rozpoznanie stanu nagłego zatrzymania krążenia, wezwanie służb ratunkowych oraz rozpoczęcie resuscytacji z użyciem AED są to kluczowe ogniwa łańcucha przeżycia dla tego poszkodowanego. Pierwsze najbardziej wrażliwe komórki, które obumierają z powodu braku tlenu, znajdują się w mózgu i są to uszkodzenia nieodwracalne. Nie mamy możliwości zregenerować tych komórek. W związku z tym każda sekunda i minuta się liczy i nie jest to tylko pusty slogan, ale w tej konkretnej sytuacji rzeczywiście jest to kluczowe, aby świadkowie jak najszybciej rozpoczęli resuscytację z użyciem defibrylatora. Z każdą minutą opóźnienia tej pierwszej defibrylacji szanse poszkodowanego maleją o około 10-12%. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i ta mobilna sieć defibrylatorów znacząco będzie podnosiła szanse poszkodowanych na przeżycie.
Tych defibrylatorów przebywa we Wrocławiu, ale także w całej Polsce. Gdzie ich szukać? Czy mamy jakąś aplikację, urządzenie, które w razie nagłej sytuacji pomoże nam zlokalizować takie urządzenie?
Myślę, że powinniśmy zacząć od siebie, od swoich najbliższych i od naszej lokalnej społeczności i przede wszystkim zorientować się, gdzie takie urządzenie znajduje się najbliżej miejsca, w którym na co dzień przebywamy, ale również pracujemy. Dużo zakładów pracy te urządzenia już zakupuje i mają je u siebie na stacjach pierwszej pomocy, tam gdzie mają też duże apteczki, więc ta świadomość przede wszystkim też rośnie. Mamy kilka aplikacji, nie ma jednej aplikacji, która pokazuje nam dokładnie, gdzie są wszystkie takie urządzenia. Część tych urządzeń jest umieszczana w różnych miejscach i potem nie jest rejestrowana w żadnej aplikacji. Natomiast na pewno możemy spodziewać się takich urządzeń w miejscach, gdzie znajduje się dużo ludzi, czyli wszelkiego rodzaju galerie handlowe, akwaparki, lotnisko, dworzec kolejowy, instytucje Urzędu Miasta we Wrocławiu, też w kilku miejscach takie urządzenia się znajdują. I co istotne, znajdują się w miejscach ogólnodostępnych, nie tylko przeznaczonych dla osób, które tam pracują, ale również są oznaczone i właśnie umieszczone gdzieś na ścianie, gdzieś przy wejściu, gdzieś przy portierni. A więc też w takich miejscach, żeby nie szukać tego gdzieś na poddaszu, tylko każdy, kto wchodzi do danego urzędu, na takie urządzenie się natknie.
Mówił ratownik medyczny Paweł Gołowski, z którym rozmawiała Martyna Czerwińska.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.